Pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Audycję prowadzi dla Państwa Olga, a razem ze mną w studiu są...
Piotr.
Mateusz.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięknych stworzeniach, o pięknie, o kompleksach i o tym, że wszystkich nas stworzył Pan Bóg. Zaczniemy oczywiście od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta audycja była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Czytanie z Księgi Mądrości. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Też ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy dookoła, rwącą wodę lub światła niebieskie, uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na małą zasługują na ganę, bo wprawdzie i oni błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się bowiem wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą, ale im także nie można wypaczyć. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie znaleźli rychlej Jego władcy?
No właśnie, taki morał z tego czytania, które przeczytałeś, zupełnie odmienny od tej codzienności, która nam towarzyszy. Dzisiaj w dobie social mediów, takiej powszechnej kultury podążania za ideałem, za fizyczną pięknością, no zdarza się nam chyba częściej nie myśleć o tym, że jesteśmy podobni do Boga, a przez to właśnie piękni. Szukamy w sobie kompleksów, mówimy sobie, myślę, że to pewnie częściej dotyczy kobiet, tak, że mają krzywy nos, za długi może, za długie nogi, za grube. Tutaj nie jestem taka, jak powinna, ma takie włosy, a takie uda. Często sobie wymyślamy różne rzeczy. Panowie też często patrzą, nie wiem, na swój brzuch, nie taki, że woleliby mieć kaloryfer. I raczej rzadko na siebie patrzymy przez pryzmat Stwórcy i tego, że rzeczywiście no, jesteśmy piękni, bo przecież stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Jak wam się wydaje? Jakie są wasze odczucia?
Myślę, że tak, że to jest taki dość powszechny problem, zwłaszcza w czasach, które są czasami kultu ciała. Bardzo dużo jest tych różnych prądów odnośnie zdrowego żywienia, żeby dobrze wyglądać, odnośnie aktywności fizycznej, żeby dobrze wyglądać, że my próbujemy, wpisując się w pewne kanony piękna, które są aktualnie obowiązującymi, a one wiemy się zmieniają na przestrzeni czasu, próbujemy wyrzeźbić swoje piękno tak naprawdę. My próbujemy to piękno sobie nadać, wpisując się w określoną formę, w określony kanon, a mało poświęcamy, myślę, uwagi temu, żeby to piękno odkryć. Że to piękno jest wychodzącym z nas, a nie nadawanym nam. W tym sensie, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Słowo tłumaczone, to słowo z Księgi Rodzaju, tłumaczone wprost z języka hebrajskiego, mówi nawet, że jesteśmy stworzeni, jesteśmy obrazem Boga. Czyli w nas Stwórca, najcudowniejszy, najbardziej utalentowany artysta wszechświata, wymalował jak na płótnie piękno, majestat, moc. Odzwierciedlamy to wszystko jako Jego stworzenia. I myślę, że tu może być problem tożsamości tak naprawdę, odkrycia tego, kim my jesteśmy w Bogu, jak jesteśmy stworzeni, aby zapalenie tego światła w sobie, żeby świecić, żeby to piękno stało się widzialne, że to powinno wyjść z wewnątrz.
Właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, przypomina mi się moja babcia i też ciocia, o których, wiadomo, jak to babcia, to już starsza kobieta, ze zmarszczkami i tak dalej, i wiadomo, na takim etapie ciała, jakim jest. A mimo wszystko potrafiłbym powiedzieć, że ta kobieta jest piękna. Poprzez ubiór, czy pomalowanie i tak dalej, jest gdzieś to piękno. Więc to piękno też, właśnie zależy, na co patrzymy. Dzisiejszy świat patrzy tak, w innym kanonie tego piękna, zmuszając nas do takiej pracy nad sobą. Też, co młodym się bardzo przydarza, jesteśmy atakowani takim obrazem idealnego piękna, takiego niemożliwego, podrasowanego reklamami, podrasowanego w Photoshopach i innych takich obróbkach, i potem do takiego fałszywego obrazu piękna dążymy.
Mnie jest bliskie to, co powiedział Piotr, że faktycznie to jest chyba kwestia tożsamości i odkrycia tego, bo myślę, że jeżeli człowiek odkryje w sobie, że rzeczywiście jest szczęśliwy, jest w porządku, jako dzieło Boże, tak? Jestem kompletny już, nie potrzebuję sobie, nie wiem, pompować ust, wyrzeźbiać jakoś ciała nienormalnie, czy wstrzykiwać jakichś tam substancji, żeby moje mięśnie były jeszcze większe, to myślę, że tutaj jest problem, że ta pogoń często za pięknem i za tym, że my nie jesteśmy doskonali, wynika zupełnie z czegoś innego, czyli z tego, że my nie mamy jakby poczucia własnej wartości i nie mamy tej świadomości, może nawet bycia dzieckiem Bożym i tego, że tak naprawdę to my powinniśmy być piękni po prostu na dzień dobry. Rodzimy się i już jesteśmy kompletni, jesteśmy piękni, bo mamy w sobie tą Bożą iskrę. I przeglądając się w lustrze, już powinniśmy to piękno dostrzec. Takie po prostu wynikające z nas. Niezależnie od tego, czy mamy, nie wiem, twarz symetryczną, czy oczy koloru niebieskiego, czy brązowego, czy piwnego, czy włosy mamy kręcone, czy proste. To jeżeli w nas coś będzie nie tak, akceptacja nasza w stosunku do samych siebie będzie nie taka, to zawsze będzie coś, co nie będzie w nas grało, niezależnie od ilości, nie wiem, operacji plastycznych, zabiegów medycyny estetycznej, czy ilości godzin spędzonych na siłowni, czy wyrzeczeń odnośnie diety, tak czy siak zawsze znajdziemy w sobie coś nie tak.
Tak. I myślę, że to jest dokładnie ten problem. To jest problem odkrycia tożsamości, a nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakiegoś zapracowania sobie na nią. To w tym kontekście przychodzi do mnie to słowo Ewangelii, kiedy Jezus po chrzcie w Jordanie wyszedł z wody i usłyszał ten głos: to jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. Mówiąc bardziej współczesnym językiem, to jest mój syn, którego kocham, to jest mój syn, który mi się podoba. Myślę, że moment też wypowiedzenia przez ojca tych słów jest kluczowy dla ich zrozumienia, bo ojciec powiedział te słowa do Jezusa w momencie, w którym on jeszcze nie rozpoczął działalności publicznej. To nie było tak, że Jezus już sobie jakoś zasłużył, że już uzdrawiał, że już głosił, że już było kazanie na górze, było wskrzeszenie Łazarza i wtedy jakby...
Bóg mówi, jestem dumny z tego
dokładnie,
człowieka.
Nie? Jestem dumny z osiągnięć mojego syna. Nie, to jest to nadanie tożsamości Jezusowi, tożsamości dziecka, tożsamości syna, tożsamości syna, z którego ojciec jest dumny. Ono nastąpiło zanim cokolwiek się jeszcze zadziało w tej publicznej działalności. Myślę, że to doświadczenie miłości ojca jest punktem wyjścia. Ono było punktem wyjścia do publicznej działalności Jezusa i to słowo, myślę, go ukonstytuowało. Ono, to słowo go nadało mu tożsamość właśnie.
Do mnie też jeszcze jeden fragment w kontekście piękna i właśnie pochwały Boga, Jego stworzenia. To jest oczywiście Księga Rodzaju, gdzie Bóg stwarza człowieka. i wiedział Bóg, że było dobre. Po stworzeniu każdego stworzenia, każdej rzeczy wiedział, że było dobre. Jakby sam zatrzymywał się nad tym dziełem stworzenia i podziwiał je, wiedząc, że było dobre. Więc tak samo i człowiek. Kiedy został stworzony, to Bóg wiedział, że ten człowiek jest doskonały, że jest dobry, że jest zadowolony z tego dzieła. Nie poprawiał nas nie wiadomo ile razy, tylko jednak był zadowolony z tego, co stworzył.
Wcześniej jeszcze, Olga, mówiłaś o tym, że to piękno niekoniecznie bierze się tak od zewnątrz i no, myślę, że tak coś w tym jest i to czytanie też tutaj to bardzo dobitnie pokazuje, wręcz nazywając głupimi tych, którzy nie poznali Boga. To poznanie bierze się no, z wewnątrz, a nie gdzieś tam z zewnątrz, ale to wpływa na postrzeganie też świata i o tym przyszedł mi do głowy ten inny fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, traktujący podobnie, że Boga można poznać z dzieł. I tutaj święty Paweł podkreśla, że podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Czyli jak nie mieli ukierunkowania na Pana Boga, na to poznanie dobra, piękna, prawdy, no to wszystko zniekształca to, co jest zewnętrzne. Czyli ta nasza postawa wewnętrzna wpływa na to, jak postrzegamy zewnątrz.
Myślicie, że kompleksy obrażają Boga?
Nie wiem, czy obrażają. Na pewno więcej mówią o nas niż o nim. Myślę, że mówią bardzo dużo o naszej relacji z Ojcem i o tym, na ile Go poznaliśmy, na ile odkryliśmy właśnie swoją tożsamość dzieci. Rozumiem, że jakby też te kompleksy, one mogą być, wynikać już nawet nie tylko z faktu, albo to nasze brak odkrycia naszej tożsamości może być też jakoś wynikową relacji, które mieliśmy z rodzicami, później jakichś odrzuceń, zranień w okresie dojrzewania i tego, że mogliśmy być poddawani ocenom, mogliśmy być na przykład wychowani w kluczu, jak nie wiem, kochasz mamusię, tatusia, no to się grzecznie zachowuj i przynoś ładne oceny i tak dalej, że my jakby mogliśmy być wychowywani w takim właśnie modelu zasługiwania na miłość. Niemniej te kompleksy no, jednak ostatecznie chyba się sprowadzają do tego, albo inaczej, te kompleksy chyba są uzdrawiane w momencie, w którym my wchodzimy w relacje z Bogiem, kiedy pozwolimy Bogu opowiadać nam o sobie, kiedy się wsłuchamy w Jego głos, kiedy na dnie serca usłyszymy to, że naszą wartość, nasze piękno definiuje cena, jaka została zapłacona za to, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli żyć wiecznie, że ceną za nas jest życie Jezusa Chrystusa.
No, nie wiem, co Bóg myśli, no, ale gdyby to mi ktoś tak powiedział, że ja coś zrobiłem i zrobiłem to źle, bo tutaj tak i tak, tak, albo miałby jakieś pretensje, no to ja bym to brał od razu do siebie i, no, i czułbym się urażony, bym było takie dotknięte i no, może Pana Boga jako tako to może rzeczywiście nie obraża, więcej to pokazuje też o nas, ale to też jest przytyk do Pana Boga, że no, jednak Panie Boże, no, coś nie do końca Ci wyszło. No.
Kochałbym Cię bardziej, jakbym miał jednak długie blond włosy.
Tak,
nie?
Tak właśnie.
Bardziej może pytałam też pod kątem, jakby myślę cały czas nierozerwalnie o naszych ciałach jako o świątyni Ducha Świętego też, jako o świątyni o mieszkaniu dla Boga. I stąd też takie może przewrotne do Was pytanie o to, czy te kompleksy mogą Boga obrażać, bo tak jak powiedzieliście, no, to bardziej świadczy o nas, o tym, że nie czujemy tej akceptacji, bo myślę, że tak jak powiedzieliście, to jeżeli się otworzymy na Boga, to tak naprawdę akceptacja ludzi może schodzi gdzieś na dalszy plan, bo my też jesteśmy w stanie to nasze piękno dostrzec w innych rzeczach, nie tylko w tej fizyczności, tylko w tym, że no dobra, może nie wyglądam, nie wiem, jak Jennifer Lopez albo jakieś inne hollywoodzkie aktorki czy modelki, ale mam inne cechy, które powodują, że jestem piękna. Tak jak powiedziałeś o babci, Mateusz, nie? Że jakby może to już nie jest ten czas, kiedy możemy rozpatrywać w kategoriach fizycznej atrakcyjności, aczkolwiek może też wykluczam, bo to w kanonie piękna, to tych starszych ludzi często się pomija, ale za to jakby inne cechy, tak? Ciepło spojrzenia, jakby nasza świadomość, troska, to powoduje, że postrzegamy tych ludzi jako pięknych. To jeszcze może pytanie na koniec odnośnie piękna całego stworzenia. Czy zdarza się wam po franciszkowemu, jak święty Franciszek, patrzeć na inne stworzenia, na rośliny, na zwierzęta z podziwem?
Tak. Ja pamiętam, jak zadałeś to pytanie, to przypomniałem sobie spacer, kiedy wracałem z psem do domu, przechodząc przez las i przyszła do mnie taka myśl, kiedy patrzyłem, to było lato, rozkwitłe drzewa, pięknie zachodzące słońce, niebieskie niebo. I pamiętam, że powiedziałem, nie pamiętam czy na głos, czy to pomyślałem, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że to powiedziałem na głos, że drzewa nawet rosną do góry, jakby w ten sposób zbliżając się do Boga, oddając Mu chwałę, że to wpatrzenie się w ten otaczający nas świat, w to piękno kolorów, poczucie tego zapachu powietrza, to jest, to wszystko nam opowiada o Bogu, o tym, który, o Jego wrażliwości, o Jego czułości, o Jego kreatywności, o Jego mocy. Możemy się zapatrzyć w Boga, patrząc na Jego stworzenie, które jest odbiciem Jego majestatu.
Tak, tak. Też mi się często zdarza o tym myśleć i podziwiając przyrodę gdzieś w górach czy w lasach, ale też gdy myślę szerzej o naturze, o pewnych zasadach, nawet fizyki, że to jest wszystko tak z jednej strony skomplikowane, ale też tak się uzupełniające, że gdyby, no nie wiem, jakiś naciągnąć troszkę jedno prawo fizyki w jedną stronę albo w drugą stronę, to zupełnie by to, nie wiem, no wszechświat byłby tak inny, może nawet byśmy nie mogli istnieć w tym wszechświecie. I to jest tak fascynujące po takim pięknym, takim skomplikowaniu, że to jest tak złożone wszystko, no to od razu no, przychodzi mi na myśl, że to no, nie jest kwestią przypadku, i no, tak jak niektórzy twierdzą, tylko że jest to faktycznie stworzenie Boże.
Że to jest wszystko z rozmysłem. Ja pamiętam, że oglądałam kiedyś taki film przyrodniczy i rzeczywiście wtedy też mnie naszła taka myśl, że to nie może być przypadek, tylko rzeczywiście to jest no, mocno zaplanowana inwestycja, ten nasz świat, nie, bo był tam taki wątek, że jakieś tam pierwotniaki gdzieś na drugim końcu, na drugiej półkuli, w jednym tylko jeziorze żyją i tam właśnie leci jakiś gatunek ptaka, który te pierwotniaki zjada. I gdyby nie było ich tam, albo gdyby oni wtedy nie lecieli, gdyby one z jakichś przyczyn, nie wiem, wymarły, coś innego ich tam zżarło, to cały gatunek tego ptactwa i razem z nim cała rzesza rzeczy, które gdzieś tam, czy zwierząt, które są powyżej w tym łańcuchu pokarmowym, ginie. I to było dla mnie jakby tak fascynujące, że skąd te ptaki wiedzą, że akurat tam należy złożyć jaja, że akurat tam należy polecieć, że przecież one leciały no setki, tam tysiące kilometrów właśnie w to jedno miejsce na ziemi, gdzie akurat tam żyją te robaczki, jakieś te pierwotniaki czy jakiś inny gatunek i one akurat tam dorastają i potem lecą znowu na drugą półkulę. To jakby dało we mnie takie poczucie, że właśnie to jest ogromny system. I ogromna wartość tego, jakby z takim dużym podziwem na to patrzyłam, że rzeczywiście, tak jak w tym dzisiejszym czytaniu, z wielkości i z piękna stworzeń poznaje się ich Stwórca. Zachęcamy was serdecznie do tego, żebyście na siebie w lustrze spojrzeli przez pryzmat Bożego, doskonałego stworzenia, żebyście się udali na spacer i zachwycili tym, co zobaczycie za oknem. Czy to będą jesienne liście, mrzawa, czy zimowa zadymka, czy wiosenne pąki, zapachy kwiatów, czy letni podmuch wiatru. Zachwyćcie się tym i starajcie się wszędzie widzieć tam właśnie boskie stworzenie. Zakończmy modlitwą. Dziękujemy.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Razem ze mną w studiu byli dzisiaj
Mateusz,
Piotr.
Audycję prowadziła dla Państwa Olga.